Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, minęło już 21:30. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś bezpieczeństwo lekowe polskich seniorów. W naszym studiu mamy też gości. Pan doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski jest prezesem Fundacji Razem w Chorobie. Witamy Pana serdecznie w naszym studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I drugim gościem jest pan doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych.
Szczęść Boże. Boże, dobry wieczór Państwu.
Bezpieczeństwo lekowe polskich seniorów, ale pewnie będą czuli się bezpiecznie, jeżeli będzie właściwa, czy jakaś dobra koncepcja, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, o w ogóle o leki, pewna polityka lekowa. I pytanie, na jakim etapie jesteście? Czy jesteśmy, panowie też jako specjaliści obserwują, czy jako czynni też lekarze, obserwujecie to, co się dzieje? Pewna propozycja dziś obecnego ministra finansów, gdyby próbować ocenić to, co było może, ale przede wszystkim jak wy widzicie jakąś perspektywę, bo myślę, że ta audycja z jednej strony może przysłużyć się i pacjentom, tak, czy naszym słuchaczom, bo próbujemy też być trochę mądrzejsi, słuchając specjalistów, ale z drugiej strony też no, robić takie pozytywne ciśnienie, tak, w którym stronę albo jakie decyzje powinny być podejmowane w państwie, żeby sprawy się miały lepiej. Pan doktor dzisiaj, Leszek Borkowski.
Dzisiaj trwają jeszcze prace w resorcie zdrowia nad wyborem produktów leczniczych, czyli mówiąc prostym językiem, leków, które będą wydawane za darmo wszystkim osobom, które ukończyły 75. rok życia. Wiemy, że w tym czasie pojawia się pewna grupa chorób, może to być astma, może być to POHP, może to być nadciśnienie tętnicze, niemiarowość serca, mogą być to infekcje, problemy okulistyczne itd., itd. To są te grupy chorób, jak również osteoporoza, czy też miażdżyca i ten zły obraz lipidowy. To są wszystko choroby, które szczególnie nękają pacjentów, seniorów. Ponieważ kwota pieniędzy przeznaczona na ten rok jest kwotą jakby startową, zaczynającą, w związku z tym nie jest ona duża i trzeba mądrze zastanowić się, jakie leki należy wprowadzić na listę, aby przyniosły największą korzyść. Wiemy już, że nie będą to wszystkie leki i nie będą to leki na wszystkie choroby, które trapią seniorów.
Myślę, że jesteśmy na takim etapie, o który pytał się Grzegorz, w którym te wszystkie informacje docierają do polskich pacjentów, do polskich lekarzy, do pracowników ochrony zdrowia. Jest szereg projektów i ten projekt bezpłatnych leków dla seniorów jest jednym z kilku projektów ministerstwa. Ministerstwo pracuje nad wieloma sprawami dotyczącymi uporządkowania spraw dotyczących służby zdrowia, a w zakresie samej polityki lekowej to oczywiście po pierwsze właśnie określenie tej listy, która przypomnijmy naszym słuchaczom wchodzi 1 września tego roku, wreszcie wchodzi 1 września tego roku. Będą to leki, te wszystkie, z tych wszystkich grup mamy taką nadzieję, o których mówił pan doktor przed chwileczką. Być może jeszcze będzie cukrzyca, być może jeszcze inne leki. Na pewno nie będą to leki wszystkie używane przez polskich pacjentów i polskich seniorów. Na pewno nie jest to rozwiązanie, które ma być rozwiązaniem stałym już w momencie wejścia. Jest to początek pewnej drogi, żeby ta lista była coraz większa, żeby coraz więcej leków, cząsteczek pojawiło się na tej liście, żeby też więcej można było środków państwowych, środków budżetowych, jak pewnie niedługo będzie, przeznaczyć na to. I w tym roku to jest 125 milionów złotych, natomiast w przyszłym całym roku będzie to powyżej 550 milionów. Myślę, że wzorem zresztą innych krajów, europejskich. Trzeba pochwalić ten pomysł Ministerstwa Zdrowia. Oczywiście nie jest on pewnie pozbawiony pewnych wad i o tych wadach też będziemy mówili. Natomiast jest to na pewno krok we właściwym kierunku. We właściwym wydaje się także z powodów twardych dowodów i tego wszystkiego, co Państwo wiecie. Polscy pacjenci często nie wykupują leków, bo ich na to po prostu nie stać.
Czytam w raporcie bezpieczeństwa farmaceutycznego Polski z listopada zeszłego roku, czytamy: krajowy przemysł farmaceutyczny jest gwarancją bezpieczeństwa lekowego Polski, zapewniając ciągłość dostaw potrzebnych farmaceutyków na nasz rynek. Państwo zaś powinno stwarzać odpowiednie warunki dla stabilnego rozwoju tej strategicznej branży.
To jest prawda, ponieważ jeżeli coś wytwarzam u siebie, to mam zdecydowany wpływ na ilość i ciągłość wytwarzanego produktu. Czyli mówiąc prostym językiem, jeżeli ciasto piecze moja żona, no to jeżeli jest mąka w domu i inne rzeczy i wola, żeby upiec, to ciasto będzie zawsze. Natomiast jeżeli to ciasto sprowadzamy z Francji, to jest bardzo dużo różnych czynników, które mogą spowodować, że to ciasto nie dotrze do mnie. Tak samo jest, proszę Państwa, z lekami. Leki stanowią o bezpieczeństwie narodowym. Leki stanowią o poczuciu państwowego bezpieczeństwa. Dlatego dobrze jest, jak korzystamy z leków, które wytwarzane są na miejscu. Można również powiedzieć o drugim aspekcie tej sytuacji. Mianowicie tak, jeżeli ktoś wytwarza leki w Polsce i jest duże zapotrzebowanie, bo będą te leki wydawane seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia, no to musi wytwarzać tych leków więcej. Aby wytwarzać więcej, musi zatrudnić więcej ludzi. To znaczy, że będą pojawiały się nowe miejsca pracy, a te, które są, będą utrzymane, nie będą następowały redukcje. Nie muszę tego tłumaczyć, jak ważne jest to, aby każda osoba zarabiająca dostawała pensję, bo od tego zależy funkcjonowanie wielu, wielu rodzin w Polsce. Z drugiej strony też państwo patrzy łaskawym okiem na tych, którzy wytwarzają produkty, wytwarzają leki w Polsce, bo oni w Polsce płacą podatki. Czyli można powiedzieć tak, państwo dokonuje ogromnego wysiłku finansowego, robi pierwszy krok, ale też chce na tej całej operacji mieć tak zwane zwroty. Zwroty to są pieniądze, które wpłyną do Polski w postaci podatków. Dlatego wydaje się, że na liście leków refundowanych dla seniorów, leków bezpłatnych dla seniorów po 75 roku życia, powinny być te leki, które są wytwarzane w naszym kraju, bo jest bezpieczeństwo dostaw, ludzie mają pracę i państwo ma podatki.
No, sceptycy pewnie tego pomysłu powiedzą, no tak, ale tak polskiego pacjenta na dobrą sprawę interesuje, żeby były leki w ogóle dostępne, żeby były w ogóle leki tanie, żeby łatwo się dostał do lekarza, żeby łatwo, szybko otrzymał receptę. Ale proszę Państwa, myślę, że to wszystko, o czym tutaj mówimy, też ma istotne znaczenie, że będziemy wspierać, czy chcemy wspierać, czy mówimy o wspieraniu polskich przedsiębiorstw, które tutaj krajowi producenci tworzą, tak jak było powiedziane, i miejsca pracy, i podatki, i te pieniądze jak gdyby wracają do tego państwa. Z drugiej strony przykłady krajów na całym świecie wskazują na to, że taka polityka jest po prostu sensowna i stosowana. Przykład francuski, przykład niemiecki mówi o tym, że większość tych leków są, które spożywają pacjenci, stosują pacjenci w tych krajach, to leki bezpośrednio będące właśnie w produkcji danego państwa. Przykład Grecji, która miała przecież taki kryzys i dalej jest w ciągłym kryzysie, to przykład chaosu, jeśli chodzi o farmację, farmakoterapię. Myślę sobie, że całym tym projektem, całym tym pomysłem chcemy też, pomysłem też na program i na obecność w państwa domach w tak ważnym niedzielnym czasie, chcemy też zachęcić Państwa do myślenia o właśnie polskich przedsiębiorcach, którzy te leki dla państwa produkują i o pewnej wizji ministerstwa rozpoczynającej się dopiero, ale mamy nadzieję, że takiej wizji, która znajdzie taką realizację pełną, żeby wspierać właśnie osoby najuboższe. Ja jestem lekarzem ludzi biednych, leczę ludzi biednych i wielokrotnie słyszę o tym, że pacjentów polskich nie stać na zakupione leki, że nie wykupują tych leków, przez to się źle leczą, przez to są powikłania, przez to chorzy częściej trafiają do szpitala, chorzy przychodzą do nas i nie z własnej winy, ale z powodu własnej, no co tu dużo mówić, biedy, wielokrotnie niezasłużonej biedy przecież, biorą po jednym opakowaniu leku, które starcza na tylko na 30 dni i w ten sposób funkcjonują. Tych leków nie gromadzą już, proszę państwa. To nie jest tak, jak było kiedyś, że worki leków były w domach i były lekceważone. I ta sytuacja na pewno do tego nie doprowadzi, tym bardziej, że w zamyśle na początku pan minister Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, razem z ekipą całą i ludźmi odpowiedzialnymi za politykę lekową mówi, że właśnie, przypomnijmy to naszym słuchaczom, to właśnie lekarze rodzinni będą na początku mogli jedynie wypisywać te leki. Myślę, że docelowo też będą mogli także specjaliści, co też by było rzeczą ważną, inni specjaliści niż lekarz rodzinny. Ale mamy wrażenie, że to, że lekarz rodzinny, to oczywiście pewnie spowoduje i zwiększy kolejki do nas, ale z drugiej strony czujemy tą odpowiedzialność, która na nas spoczywa, ażeby także pilnować tej farmacji i całego procesu lekowego dotyczącego polskiego pacjenta, państwa właśnie, dlatego, bo wielokrotnie, trzeba powiedzieć, spotykamy się ze zjawiskiem nadużywania leków i czasem stosowania leków niepotrzebnie, zbyt dużej ilości. Dlatego też staramy się mówić o tym tutaj do państwa, żebyście państwo też przejrzeli także swoje leki, zastanowili się, czy rzeczywiście wszystkie leki powinny być stosowane i skonfrontowali te swoje wątpliwości, czy ewentualne wątpliwości z państwa lekarzem rodzinnym.
Podobno dwie największe polskie firmy sektora farmaceutycznego dostarczają blisko 500 produktów, tak? I to też te, które są bardzo ważnymi, jeżeli chodzi o pacjentów 75+. Mówimy o tym, że produkcja leków w fabrykach zlokalizowanych na terytorium Polski to też kwestia bezpieczeństwa, fundament bezpieczeństwa farmaceutycznego. Ale też w tym raporcie czytam, że co więcej, gdyby przenieść, tak, przedstawione w raporcie analizy, symulacje wykazały, że gdyby krajowi twórcy zostali zmuszeni do, ze względów ekonomicznych, wycofać się z rynku i to najtańsze produkty, wydatki NFZ-u wzrosłyby o 500 milionów złotych rocznie. Co więcej, gdyby z listy refundowanych wycofane zostały krajowe leki nie mające odpowiedników dopłaty pacjentów w skali roku, według bardzo ostrożnych szacunków zwiększyłyby się o ponad 200 milionów złotych. Jak mamy to czytać, jak mamy to rozumieć?
Należy rozsądnie patrzeć na przemysł farmaceutyczny i traktować go jako partnera. Partnerowi się w życiu pomaga. Z partnerem się dyskutuje o trudnych sprawach, ale zawsze na końcu jest konsensus, czyli porozumienie. Polscy wytwórcy produkują, bo nie wiem, czy państwo o tym wiecie, leki, które są nierentowne. Z punktu widzenia biznesu można by powiedzieć, zamknąć produkcję, na tym się nie zarabia, to się nie opłaca. A mimo to w fabrykach zlokalizowanych w Polsce wytwarza się te leki mimo braku rentowności. To z drugiej strony wymusza na rządzie polskim podejmowanie takich decyzji, wspólnie z tymi wytwórcami leków, które jakby zaspokoją interesy wszystkich. NFZ chciałby mieć wszystko za darmo, bo ma mało pieniędzy. Fabryki muszą budować maszyny, muszą remontować maszyny, kupować surowce, chcą dostać tych pieniędzy jak najwięcej. Więc trzeba znaleźć kompromis między tymi rzeczami. Taki kompromis na terenie Polski jest absolutnie możliwy, zresztą jak patrzymy, on ma miejsce również teraz. Natomiast w sytuacji, gdyby tym partnerem był ktoś spoza Polski, to on ma już inne interesy. On w pewnym momencie może powiedzieć tak, nie, nie chcę, wychodzę z Polski, a że nie będzie leków w Polsce, co mnie to obchodzi. W takiej sytuacji nie postawi nas wytwórca Polski i dlatego uważam, że ważne jest rozumienie własnych problemów i empatia w stosunku do problemów partnera.
Tym bardziej może dodajmy, że twarde argumenty są po stronie polskich producentów, bo otóż, proszę Państwa, polski producent to producent 53% leków i taka jest ilość tych leków jak gdyby na rynku. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że polski producent to tylko 30% tego, co za leki płaci NFZ. A zatem są to leki stosunkowo tanie. Stosunkowo tanie. A zatem wszystkie jak gdyby nam się opłaca ten... My znowu mówimy tutaj o pieniądzach w służbie zdrowia, panie doktorze, prawda?
Tak,
no. Ale medycyna nigdy, proszę państwa, już tańsza nie będzie, też dodajmy. I pieniądze są bardzo ważnym instrumentem, dramatycznie ważnym instrumentem w tworzeniu ochrony zdrowia, systemu ochrony zdrowia, systemu budowanego przez to ministerstwo od, jak gdyby na nowo, od kilku miesięcy, których ramy właśnie określa między innymi ta polityka lekowa. Pewnie co do tej polityki lekowej wszyscy my mamy, także nasi słuchacze, tutaj swoje własne zdanie i rzeczywiście tak jest, że jest bardzo dużo problemów, jeśli chodzi o politykę lekową szeroko rozumianą, tak od strony praktycznej pacjenta, prawda? Mieliśmy przyjemność gościć u Państwa w telewizji Trwam i mówiliśmy o wielu, wielu złych rzeczach dotyczących koniecznej do poprawienia ustawy refundacyjnej. Ustawy pewnej sprzeczności, pewnej problemów, będących takim swoistym nowotworem, jak my często mówimy, dotyczącym leków. Koniecznym do naprawienia, bo bardzo uciążliwym dla chorego, który musi przynosić do lekarza rodzinnego jakieś kartki, bez których lekarz rodzinny nie może napisać leków, a z drugiej strony nie może się do innego niż lekarz rodzinny specjalisty dostać i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wymaga ogromnego, ogromnego wysiłku uporządkowania, ale liczymy na to, że to nastąpi. Że
a jaka
to
jest
na tyle ważne, że
zmiana jest możliwa? Ile potrzeba na to czasu według
Myślę,
panów?
Że już zręby tego wszystkiego zostały określone i że tu chyba najbliższe miesiące to czas na działanie. Pierwszą rzeczą, o której na pewno wiemy, że nastąpi, to właśnie leki na tak zwaną listę S, leki dla seniorów powyżej 75 roku życia. Lista, tak jak wiemy, będzie teraz w sierpniu już opracowywana i wchodzi w życie 1 września.
Chociaż ja jestem, panie doktorze, tutaj bardziej krytyczny, bo w mojej opinii tempo jakby budowania odnowa polityki lekowej w resorcie zdrowia jest zbyt wolne. Może jestem człowiekiem bardziej niecierpliwym, może oczekuję szybszych zmian, ale życie płynie. My nie możemy tracić czasu na niekończące się dyskusje. Ja mówię, Ministerstwo Zdrowia musi przyspieszyć w kwestii polityki lekowej. Musi określić pewne zadania, które będzie realizować w ciągu roku, 2 lat, 3, 5, a może 20.
I czy to oczekuje... nie tylko kwestia pacjentów 75 plus?
To znaczy, to również się z tym wiąże, dlatego że, ojcze redaktorze, w mojej opinii to jest program pilotażowy. Ten program pilotażowy musi podlegać bardzo intensywnej krytyce i ocenie i po kilku miesiącach powinny wnioski z tej krytyki i tej oceny być uwzględniane przy kolejnych listach. Ja wiem, że pierwsza lista będzie słaba. Ja wiem, że będzie masa protestów, masa rozczarowań, ale też trzeba rozumieć, że od czegoś trzeba zacząć.
Czyli może ktoś powiedzieć, że dlaczego ja z moją chorobą nie zostałem wzięty pod uwagę, tak?
Tak, tak będzie. Takie głosy będą. Tak i takie głosy będą. I po to jest potrzebny dobry kanał do dyskusji, wymiany zdań resortu zdrowia ze społeczeństwem, a ja dzisiaj nie słyszę o udrożnieniu takiego kanału i to mnie niepokoi.
To prawda. Ja się z panem doktorem zgadzam, że przyspieszenie jest bezwzględnie konieczne, a może po tych już teoretycznych rozważaniach ministerstwa odnośnie różnych elementów polityki zdrowotnej państwa, także w zakresie polityki lekowej. Niemniej chcę powiedzieć, że ogrom zjawisk, które ministerstwo, ogrom wyzwań, które stało przed ministerstwem jest potężne. I myślę sobie, że to przyspieszenie, to oczywiście nie do końca usprawiedliwia, ale skala zjawiska, z jakim się boryka ministerstwo, myślę, że zawsze, Ministerstwo Zdrowia szczególnie, jest ogromna i wiele rządów przed obecnym rządem nie dopełniło, mówiąc delikatnie, pewnego procesu dotyczącego polityki lekowej. To nie jest przytyk odnośnie jednego czy drugiego, ale myślę, pewnej wizji zabrakło chyba wszystkim, a przynajmniej bardzo, bardzo wielu, żeby spróbować nakreślić te rzeczy. I teraz ministerstwo stoi przed pewnymi takimi dylematami właśnie strategicznymi, celowymi, gdzie potrzebna jest i dynamika tych zmian, ale równocześnie przed wieloma bolączkami bieżącymi, które musi rozwiązywać.
Raport Bezpieczeństwa Farmaceutycznego Polski trafił w listopadzie. Przygotowany przez ekspertów z dziedzin ekonomii, farmacji, ochrony zdrowia trafił do rąk posłów i senatorów, informuje Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. No i czytam, raport przedstawia nie tylko diagnozę obecnej sytuacji, ale także rekomendacje na przyszłość. Zaproponowane rozwiązania dotyczą zarówno polityki lekowej, jak i działania ustawy refundacyjnej, jak i na przykład współpracy biznesu farmaceutycznego ze środowiskiem naukowym.
To jest prawda. Tylko ja wracam ciągle do tego mojego niezadowolenia. Dynamika pracy musi być większa. Jeżeli pracuję dobrze, ale bardzo, bardzo wolno, to per saldo moja praca jest źle oceniana. I takie ryzyko ciąży nad Ministerstwem Zdrowia. Mówiąc o polityce lekowej, chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o której żeśmy nie rozmawiali. Mianowicie, odchodząc teraz od problemu leków dla seniorów, chciałem powiedzieć o dostępie do nowoczesnych leków. W Polsce sytuacja jest niezwykle trudna. W Polsce dostęp do leków niosących ewidentny postęp terapeutyczny jest opóźniony od 2 do 5 lat, a w niektórych nawet przypadkach skrajnych do 7 lat w zależności od jednostki chorobowej. To jest niedopuszczalne. Ja nie porównuję się z bogatymi krajami starej Unii Europejskiej, ale porównuję się z naszymi sąsiadami. Mówię o Czechach, Litwinach, Łotyszach, Węgrach, gdzie tam dostępność, Rumunach, Bułgarach, gdzie dostępność wielu nowych cząsteczek jest zdecydowanie lepsza. Jeżeli nie będziemy stosować nowoczesnych technologii terapeutycznych, to przeżywalność polskiego pacjenta w różnych jednostkach chorobowych będzie ciągle mniejsza niż takiego samego pacjenta z innego kraju. Z tym trzeba coś zrobić. Przykładem takim cisnącym się na usta jest na przykład nowotwory trzustki. No mamy dzisiaj lek, który jest tani, bo miesięczna kuracja kosztuje około 6 tysięcy złotych, a miesięczne kuracje w onkologii potrafią kosztować 120 tysięcy złotych. I taki lek nie może się dostać na listę refundacyjną, kiedy jest jedynym lekiem ratującym wąskiej grupie pacjentów życie, przedłużający życie. I takich przykładów byłoby bardzo dużo. No, nie chcę zanudzać państwa.
A jak nie ma go na liście refundacyjnej, to znaczy, że trzeba za niego zapłacić więcej, czy w ogóle jest niedostępny?
Nie, on jest niedostępny. On jest niedostępny, był projekt,
no żeby wszedł, bo chciałem zapytać, co to znaczy? Pan mówi, pan doktor, 2 lata, 5, 7, w ogóle ich nie ma. To tak jakby popatrzeć, że u nas nie ma zamiennika, a tego leku jako takiego nie ma u nas na rynku.
W ogóle
tak?
Nie ma. W ogóle nie ma. To jest tak, że lek jest dopuszczony do obrotu w całej Unii Europejskiej i kraje Unii Europejskiej stopniowo wprowadzają go na listy refundacyjne, czyli umożliwiają pacjentom dostęp do tego leku w różnych jednostkach chorobowych. Polska się strasznie spóźnia. I to również jest pokłosie braku polityki lekowej. Ja jestem człowiekiem, któremu można powiedzieć wszystko. Można mi powiedzieć, Borkowski, tego leku mieć nie będziesz, bo jest za drogi. Ale ten lek jest dobry. I ten lek być może wprowadzimy za 5 lat. Okej, ale ja chcę to usłyszeć. Ja chcę być człowiekiem informowanym o tym, co resort zdrowia będzie robił w nadchodzącym czasie.
No ale pan doktor mówi, że on jest tani.
To podałem przykład taniego leku, gdzie jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, że nie jest w programie lekowym dla pacjentów chorujących na nowotwór trzustki. Nowotwór trzustki to jest właśnie temat na oddzielną audycję. Jest to bardzo trudny nowotwór, bo bardzo późno go się diagnozuje. Słabe są rokowania, trudne leczenie. Operacyjnie nie możemy tutaj sobie wiele pomóc, bo tylko 15% pacjentów może być operowanych, 85% nie. I tej grupie 85% pacjentom trzeba pomóc. I tak jak liczyliśmy w naszej fundacji, to ilość pacjentów, którzy mogliby uzyskać przedłużenie życia w przypadku tego leku, to jest w skali kraju chyba tam 190. Więc jak się 190 pomnoży przez 6 tysięcy, to wyjdzie kwota bardzo mała. I na przykład nie rozumiem, dlaczego ten lek nie jest w programie lekowym. Teraz rozumiem, bo nie ma dobrej polityki lekowej.
A na dziś inna perspektywa to jest co, tyle razy 100 tysięcy?
Nie. Dzisiaj po prostu nic.
No właśnie, nie ma tego leku. Ja chciałbym, panie doktorze, nawet żeby powiedzieli...
Jest to jakaś konkretna kwota, ale nie tak jak na przykład inne terapię.
Zdecydowanie. Ja bym chciał, żeby powiedziano Szutkowski, to jest tani, dobry lek onkologiczny. Napakitoksel, bo o nim mowa, jest lekiem, który no, przedłuża zdecydowanie długość życia chorego, komfort życia chorego z rakiem trzustki. Więc takie leki powinny się znaleźć i co do tego wątpliwości nie mam. Co do tego wątpliwości nie mam. Jedynym usprawiedliwieniem, akurat pewnie nie przy tej okazji, bo trudno mówić pacjentowi onkologicznemu, pacjentowi z rakiem, poczekaj jeszcze rok, poczekaj dwa, poczekaj trzy, bo on nie ma czasu. I tacy pacjenci wymagają bezwzględnie traktowania priorytetowego. I o to, jak gdyby, musimy się społecznie dopominać.
Panie doktorze, pan powiedział o tym, że w Czechach na przykład tak, no ale ten wskaźnik tych pieniędzy w Czechach na obywatela, a w Polsce różni się.
Tak.
I teraz u nas nie wystarczy, że minister, czy jak się budżet uzgadnia, prawda, że zmieniamy te kwoty, czy te cyfry.
Ja myślę, ojcze redaktorze, do tego trzeba podejść kompleksowo. Po pierwsze, trzeba przestać się oszukiwać, że pieniądze, które są przeznaczane na służbę zdrowia, między innymi również na leki, są wystarczające. Trzeba się nie bać podjąć politycznych decyzji, że trzeba zwiększyć środki. Metody zwiększania puli środków są bardzo różne. Wcale nie znaczy, że musimy sięgać od razu do kieszeni podatników.
No właśnie, bo zawsze pytanie, komu zabiorą, żeby tym dać?
Ja bym powiedział inaczej. To trzeba zastanowić się, jakie mogą być źródła finansowania służby zdrowia, wybrać te optymalne i zacząć to robić. Robią to wszystkie kraje wokół nas, więc jest to jakiś trend europejski. My tak stoimy trochę w miejscu. Stąd to moje niezadowolenie z tej polityki lekowej, bo polityka lekowa jest takim dzisiaj dreptaniem w miejscu. Nic nie zmieniamy, trochę udajemy, że jest lepiej, trochę mówimy prawdę, że jest gorzej, ale nie poruszamy się do przodu.
Pan ma już trochę doświadczenia. Czy było kiedyś lepiej, a później jakaś nastąpiła zapaść i długo się nic nie dzieje, albo idzie to w złym kierunku?
Powiedziałbym tak. Leczenie pacjentów jest coraz droższe. Dzisiaj w Polsce mamy na przykład seniorów 2 700 000. Za parę lat będzie nas więcej, bo żyje się dłużej i lepiej walczymy z chorobami. Trzeba umieć się przygotować do tego, co przyjdzie. Pytanie, czy było lepiej? No były pewne okresy, jak była na przykład chemioterapia niestandardowa, która została zlikwidowana w 2012 roku, gdzie pacjenci, których nie można było leczyć standardowo przy różnych nowotworach, nie tylko w hematoonkologii, ale również mówię o nowotworach litych, byli leczeni. Nagle na mocy tej nieszczęsnej ustawy refundacyjnej nożyczki odcięły. No i co? I pacjenci zostali na ulicy. Z czym? Z niczym. Więc było lepiej, jest gorzej. Coś z tym trzeba zrobić.
Jest szansa na to? Czy jak...
Zawsze jest szansa. Zawsze jest szansa.
Musi być podjęta to, co mówimy. Bo mówimy też o pieniądzach. W kontekście tego zdrowia mówimy o pieniądzach. Pieniądze są dramatycznym wyborem w ochronie zdrowia. Ale koniecznym bezwzględnie. Jeżeli nasz budżet, mówię o służbie zdrowia, ten publiczny, to 4,4 PKB, a w Czechach 7,8. Już nie mówię, że w Islandii 16, ale w Niemczech 11. I to ich, proszę Państwa, budżetu. To przestańmy mówić i mówić nieprawdę, że w polskiej służbie zdrowia jest dużo pieniędzy, tylko jest nieracjonalnie te pieniądze są wydawane. Bo to nieprawda. To po prostu jest nieprawda. Wszyscy na świecie dziwią się, że jeszcze funkcjonujemy. I to jest pokłosie. Tu musi być decyzja. Tu musi być decyzja polityczna. Decyzja, która powie wyraźnie. Stawiamy na zdrowie. Stawiamy na zdrową Polskę. Bo to jest ważne. To jest ważne dla tego rządu. Wtedy na pewno i polityka lekowa się poprawi.
Zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów, do spotkania z naszymi gośćmi. Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, Polska Północna, Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 600, 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Bezpieczeństwo lekowe polskich seniorów to temat, który dziś w rozmowach proponujemy i nasi goście, doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borgowski, prezes Fundacji Razem w Chorobie i doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie, mówi Maria z Poznania, ja mam pytanie do pana doktora, od lekarzy rodzinnych, tak?
Jest tak, pan doktor. Też jest taki
tak, nasz no gość. Więc mam takie pytanie. Panie doktorze, jak można przez 26 lat się mylić w ten sposób, że była zatorowość, a leczono na astmę i postawiono diagnozę przy dużej wydolności płuc spirometrii. Co zrobiło szkody teraz w dalszym ciągu, bo kości po prostu i tak dalej. Bardzo bym prosiła.
Dziękuję Pani Mario, poprosimy Pana.
Szczęść Boże Pani Mario, dobry wieczór. Nie można się tak długo mylić. No cóż tu dużo powiedzieć. Nie można. Nie można. Zatorowość płucna oczywiście różnie się objawia. Czasem w sposób dramatyczny, kończący się dramatem szybko i natychmiast w postaci zatoru tętnicy płucnej i trzeba mieć bardzo, bardzo dużo szczęścia, żeby w ogóle zostać uratowanym. Przykładów jest bardzo dużo w szpitalu. Bardzo często są to przykłady zgodów nagłych także w domu. Ale nie sposób tej mikrozatorowości płucnej rozpoznawać w nieskończoność jako POHP czy jako astma oskrzelowa. Mimo że daje podobne objawy, mimo że niektóre parametry są parametrami podobnymi, to na pewno w próbie rozkurczowej, a pani doskonale wie na pewno o czym mówię, w próbie rozkurczowej dotyczącej stosowanych betamimetyków, już mówiąc bardzo dokładnie, to szybko działających betamimetyków, nie uzyskamy takiego obrazu klinicznego, jak w przypadku astmy. I to na pewno nie znając kontekstu oczywiście, sprawa wręcz niewiarygodna, żeby można przez 26 lat się mylić.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielicie.
Teraz i zawsze.
Mówi Jolanta z Gdyni. No słucham właśnie wypowiedzi gości, których witam. No tak mi się nasunęło właśnie w tej chwili takie refleksje na temat byłej premier pani Kopacz, lekarza pediatry, której ja w zasadzie ani raz nie widziałam na jakiejś wizytacji w szpitalu dla dzieci. Powołała na stanowisko ministra pana Arłukowicza. Dziwiłam się również, że trzyma go do oporu i byłby dalej, zdaje się, gdyby nie zmiana rządu. Więc te lody, jak to się mówi, kręcili tak jak na szpitalach. Do oporu. Jeśli chodzi teraz o obecną sytuację w lecznictwie, to ona nie zmieniła się, bo musimy zmienić prawo. My żyjemy dalej w kraju bezprawia. Jeżeli będą ustawy, więc powinni odpowiadać urzędnicy za wszystko. Łącznie z przepadkiem mienia, o czym była mowa. Do zera. Wówczas ja uważam, że zapanuje w tym kraju porządek. Narodowy fundusz, a komu to potrzebne? Tak, będzie nas 15 milionów, tak jak kiedyś określiły pewne siły i do tego się zbierza i trzeba powiedzieć prawdę. Nasza wiara oparta jest na prawdzie. Jednym się zabiera, drugim się daje. Dzisiaj słyszałam 96 groszy zabrakło, matka nie dostała na dziecko. Prawda? W tym programie plus, 500+. Jednemu przekroczyło 98 groszy, też nie dostała, podarła papiery. Nie przystąpiła do tego. Także to są takie kruczki w tej chwili tam prawne. Żeby to ogarnąć, to trzeba zmienić od podstaw prawo i nie kręcić tych lodów, tak jak tu pani Lewicka kiedyś, prawda, na tych szpitalach, tylko, bo wiadoma rzecz, w czym rzecz, że wszystkie kraje przystąpiły do programów, tylko nie Polska, bo mamy najwięcej złodziei u koryta 500+, jak powiedział pan Kukiz. I czekam na jakąkolwiek zmianę i będę się modlić. A te kobiety, które będą w tej chwili mnie atakować, to powiem tyle, że będąc w kościele na Matki Bożej Zielnej, miałam piękną wiązankę i podeszła jedna i mówi, pani uważał, pani mi bluzkę ubrudzi. Po czym podała mi rękę, podajcie sobie, prawda, znak pokoju. Także tak to wygląda. Nie słucham tych kobiet, tych bereciarek, bo to wszystko fałszywe towarzystwo.
Ja myślę...
Pozdrawiam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I czekam na zmianę prawa.
Na wieki wieków.
I wywalać tych urzędasów wszystkich, z tych fundacji, z tego wszystkiego, dać ludziom żyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc. Pewnie no, nie da rady kogoś nie słuchać albo przesunąć, to, bo ani pani nie chciała być przesunięta, ani inni. Tylko trzeba sobie z sobą rozmawiać, wymagać od siebie i wiedzieć, czego się tak naprawdę chce, co się chce też obywatelom czy Polakom zaproponować. Panowie.
No, bez wątpienia głos o zmianie prawa jest niezwykle ważny. Dlatego też pewnie część rzeczy trwa tak długo. To może jest też troszkę to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji. Mamy wrażenie, że to prawo musi być rzeczywiście w służbie zdrowia trochę konstruowane na nowo i proszę Państwa, no tak je jak gdyby definiuje też minister. To nie mają być, Państwo nie macie być świadczeniobiorcami, tylko pacjentami, ludźmi chorymi. My nie mamy być świadczeniodawcami, tylko lekarzami, pielęgniarkami. Odpowiedzialność państwa musi być wobec ludzi chorych, a nie no, takiego parabanku, może dobrze funkcjonującego, może nie takiego bardzo drogiego, jak się uważa, ale nie kreującego polityki lekowej, jak Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie są założenia ministerstwa i trzeba wobec tego no, cierpliwości, ale i konsekwencji w tym wszystkim i wspierania, żeby to się udało, bo wszyscy jesteśmy pacjentami.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Ewa z Lubuskiego. Chciałam właśnie też odnośnie leków coś powiedzieć. Można?
Bardzo proszę, słyszymy panią.
Ja mam takie obawy, właśnie chciałam poruszyć sprawę tych obecnie coraz częściej właśnie to są suplementy diety. I w ogóle obawiam się, że niektóre leki nie są wystarczająco przebadane, szczególnie mi chodzi o takie działania odległe, bo wiadomo, że takie na krótki termin, to jeżeli to by się coś ujawniło, no to producenci by ponosili no, odpowiedzialność taką, byłoby łatwo to udowodnić. Natomiast gdzie działanie jest po 10, 20, konkretnie chodzi o onkogenne działanie, zwłaszcza, to jest to bardzo trudne udowodnić. A ja miałam takie informacje od konkretnie doktora weterynarii, który no, pracował kiedyś przy produkcji leków dla zwierząt i taki, to były właściwie odżywki tego typu witaminowych preparatów. No i właśnie od niego się dowiedziałam, no nie mogę tego szczerze mówić, gdzie co, ale że lek, to, znaczy coś, co było no, jako witaminy, odżywka i tak dalej, po pewnym czasie stwierdzili ten zakład, który produkował, że on się, że produkują lek, który ma działanie rakotwórcze konkretnie.
Ale myślę, pani Ewo, że my mniej więcej już wiemy, o co
ale
chodzi.
Tylko chciałam powiedzieć, na czym to polegało. Chodziło o to, że konfiguracja przestrzenna, chemicznie ten sam związek, ale konfiguracja przestrzenna, tam pozycja para, orta i tak dalej, powodowało, że dostawało się zamiast lekiem. Przypuszczam, że po prostu ten związek nie dosyć, że był niedobór, przypuśćmy, tych witamin, ale jeszcze blokował po prostu możliwość, no, odkładał się w organizmie i tam po prostu proces jakiś zapalny i tak dalej i uruchamiał te procesy onkogenne. I właśnie ja mam obawy, że te leki, no, są po prostu za mało przebadane, zwłaszcza te suplementy diety, to z tego, co słyszałam, to polega to na tym, że one po prostu są mniejsze wymagania w stosunku do tego. Łatwiej jest prowadzić na rynek.
Dziękuję.
No, to samo, to nie dotyczy tylko Polski. To tak samo jest w Europie Zachodniej. Tak duże jest to lobby farmaceutyczne i po prostu...
Ja może pójdę, może pójdę na skrót, ale to dobry, nowy skok na kasę. Może tak być. Ale nie wiem, zobaczymy, co panowie nasi powiedzą.
Tylko tak chciałam, nie wiadomo komu to zasygnalizować, bo na zebraniach lekarskich to często... Różne zakłady farmaceutyczne tam po prostu nawet pomagają w organizacji tych spotkań, to nikt nie będzie zainteresowany, żeby te sprawy poruszać, ale...
Dziękuję, pani Ewo. Dziękuję.
Ten temat po prostu jakoś, no, ruszyć, podjąć. Bo możemy bardzo dużo tracić zdrowia właśnie przy takich, no, lekach, których, no, nie znamy, odległych działań.
Dziękuję bardzo.
To tyle chciałam powiedzieć, to,
Bóg
zapłać. To mi bardzo leży od dawna na sercu, żeby gdzieś tą sprawę jakoś ruszyć.
Dziękuję.
No, dziękuję, szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich też, pana doktora.
Jednego i drugiego.
Zawsze jak mogę, to telewizji Trwam. Oglądam i bardzo dziękuję, bardzo mi się te programy podobają.
Bardzo dziękuję, pani Ewo, szczęść Boże.
Nie znam, ale też tego drugiego pana, która związanego z farmacją.
Ja już odpowiadam.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani. Ojcu i wszystkim za tą audycję i proszę o dalszym ciągu. No i,
spróbujemy. Tak? Dziękuję bardzo pani Ewo, szczęść Boże. Pan doktor Borkowski.
Proszę państwa, suplementy diety nie są lekami. Suplementy diety są reklamowane w sposób fałszywy, sugerujący, że są to leki lub środki lekopodobne wspomagające leczenie. To jest nieprawda. Nikt nie zmusza do kupowania suplementów diety i jeżeli ktoś jest pod wpływem reklamy tak silnym, że biegnie i kupuje, to jest sam sobie winien. Jeżeli chodzi teraz o leki. Leki, które znajdują się w aptekach, w szpitalach, czyli ogólnie mówiąc na rynku farmaceutycznym, to są leki dopuszczone do obrotu przez tak zwane organy kompetentne, czyli zespoły eksperckie, które oceniają i sprawdzają, czy dany lek jest bezpieczny, skuteczny i dobrej jakości. W Unii Europejskiej w każdym kraju jest narodowy taki urząd rejestracji, czy tam agencja rejestracji, a niezależnie od tego w Londynie jest Europejska Agencja Leków, EMA, która zajmuje się również rejestracją leków. Teraz jeżeli chodzi o działania niepożądane. Każdy produkt leczniczy niesie ze sobą ryzyko pojawienia się działań niepożądanych szybko bądź w okresie późniejszym. Teratogenność, mutagenność, immunogenność to są te rzeczy, które mogą się zdarzyć w okresie późniejszym, nawet do kilku lat po zażywaniu danego leku. Wszystkie takie informacje winny być niezwłocznie zgłaszane do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, albo bezpośrednio każdy pacjent, albo rodzina pacjenta, albo poprzez lekarza prowadzącego, albo poprzez najbliższą aptekę. Te informacje są następnie zbierane, analizowane i one wpływają na wprowadzane ograniczenia w stosowaniu leków. Mówiła pani o tym, że te same substancje czynne, tylko podstawniki znajdujące się w pozycji orto lub para. Przepraszam bardzo, ale jeżeli mamy podstawnik w zmienionej pozycji, to nie jest to samo. To jest inna cząsteczka, a patrząc z punktu widzenia dostępności do receptorów w naszym organizmie, patrząc z punktu widzenia możliwości wejścia w określone szlaki metaboliczne, jest zupełnie inna. Także tutaj protestuję, to nie jest to samo.
Ja bym tylko dodał, tak, proszę państwa, no każdy musi podejmować decyzję sam, ale pamiętajcie państwo o tym, żebyście nie byli biernym odbiorcą każdej telewizyjnej reklamy dotyczącej leku. Bo to nie są leki, tak jak mówimy, i amen, to są suplementy diety, które nie podlegają tym ostrym rygorom rejestracyjnym, o których mówił pan doktor, czy centralnej europejskiej, czy też krajowych rejestracji, podlegają tylko i wyłącznie inspekcji sanitarnej. I kropka na dobrą sprawę. I to jest wszystko, co o tym można powiedzieć. Suplementy nadużywamy. Jemy bardzo dużo i suplementów, i leków w sprzedaży odręcznej. Jemy wszystkiego dużo za dużo. Jesteśmy drugim państwem w Europie pod względem ilości jedzonych tabletek. Nadużywamy
nadużywamy. Jeżeli nałożymy jeszcze na to wszystko leki, które nam zapisze lekarz, to wychodzą gigantyczne ilości. Człowiek dbający o zdrowie, proszę państwa, to nie jest człowiek, który bierze dwie garście leków. To człowiek, który odpowiednio dba o swoje zdrowie, bo to jest rzecz ważna. Odpowiednio stosuje dietę, odpowiedni ruch, odpowiednie badania profilaktyczne wykonuje i bierze tylko leki, tak na dobrą sprawę, zalecone przez lekarza.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Warszawy. Ja chciałem się z inną sprawą podzielić. Dużo, moim zdaniem, bo tam suplementy, diety, każdy może sobie brać, można sobie przeczytać i nie róbmy wokół tego tragedii. Natomiast jest inną tragedią. Mianowicie lekarze, którzy wypisują masowo leki, bardzo szybko. Zgłasza się pacjent, ma podniesione ciśnienie, tylko się nie prowadzi, tylko się od razu pakuje na leki, wskazując określone leki. Bardzo szybko, wiadoma sprawa, jeżeli pacjenta wsadzimy na leki, na przykład ciśnieniowe, to już z nich nie wyjdzie. Po prostu tak to działa ten mechanizm. Nie trzyma się ludzi, nie robi się żadnych badań i nie ma na ten temat żadnej kontroli i informacji, że czasami na przykład ktoś jest zdenerwowany, bo ma dłuższy stres, ciśnienie jest mocno podniesione i to jest dłuższy okres czasu. Wystarczy krótka, sam to przechodziłem, miałem Bogu dzięki mądrą lekarkę, która powiedziała, nie, pan musi troszeczkę tutaj leków na uspokojenie, a trochę ziółek, a trochę tego. Bogu dzięki, mam 60 lat, nie muszę brać żadnych tabletek na ciśnienie, gdy tymczasem w rodzinie wszyscy już siedzą. I mamy ileś przypadków, że niestety jak się weszło, to się weszło. Druga rzecz. W chwili obecnej pozycja lekarzy jest moim zdaniem dużo za mocna. A kogo za słaba? A na nomiecie wszystkich terapeutów. Mamy olbrzymią armię terapeutów, ludzie, którzy kończą medycynę wcale nie najgorszym poziomie, jeżeli lekarze, i oni nie mogą nic wypisać. Nie mogą żadnych skierowań dać, a w rzeczywistości ci ludzie mogą nam zaoszczędzić bardzo dużo zdrowia, bo ponieważ co lekarz ortopeda wypisuje na bolący kręgosłup? A no zestaw środków przeciwbólowych. A co robi terapeuta? Mówi nie, to jest nic nie daje, to jest rozwalanie wątroby. Niestety mamy nierównowagę sił, ponieważ terapeuta sam nie może nawet skierować na prześwietlenie kręgosłupa, bo musi zrobić to ortopeda. Dlaczego? Dlaczego my rozwalamy sami sobie ten, robiąc lobby lekarskie, a likwidujemy całą terapię? Bo terapia jest odłogiem. Trzecia sprawa. Niestety nie ma żadnych tych na terapię, żeby skierować. Cennik jest tak ustawiony, żeby zrobić na przykład masaż, to się nikomu nie opłaca robić tego masażu, ponieważ stawki są tak zdołowane na masażu, że firmy te, które robią, niestety większość jest znowu już prywatnych, nie chce robić masażu, ponieważ to jest dla nich za drogo. Po co? Biorą tylko tych, którzy są na urządzenia, tak? Czyli na prądy i tym podobne rzeczy. Mamy po prostu wielkie lobby, które się powiązało nam lekarzy niestety z farmacją i efekt jest taki, że masowo przypisywane są leki, a tymczasem terapia leży odłogiem. Mówienie o tym, że pacjenci mają o to dbać. Sorry, pacjent może zadbać później na spacer, ale na przykład to, że ma ćwiczyć w jakiś sposób, to niestety sam się nie dowie. To ktoś musi mu wskazać. Lekarz tego nie umie i nie zrobi.
Dziękuję pani Stanisławie.
Dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
Dobrej drogi dla pana i dla tych, którzy w drodze.
Szczęść Boże, panie Stanisławie. No, z pierwszą częścią trudno się nie zgodzić tej wypowiedzi. Pan odniósł się do takich niefarmakologicznych metod leczenia nadciśnienia tętniczego i o tym w telewizji Trwam mieliśmy okazję wielokrotnie mówić. To właśnie ruch, to właśnie określona dieta, to właśnie brak soli, to właśnie też właściwy pomiar nadciśnienia tętniczego. Nie mierzonego w czasie prawda, gorączki i zdenerwowania, tylko w sposób zdecydowany, spokojny, właściwą metodą korotkowa, właściwą metodą żeby dojść do diagnozy, powtarzalny wielokrotnie, także w warunkach domowych. I tu pełna zgoda. I na to trzeba zwracać uwagę. Nie zawsze oczywiście te metody są wystarczające i wtedy czasem jest potrzebna farmakoterapia. Ale przypominam Państwu, czy chciałbym przypomnieć Państwu, że nadciśnienie tętnicze ma swoje dwa wymiary. Jest nadciśnieniem pierwotnym, którego przyczyny nie znamy i jak do tej pory medycyna nie potrafi odpowiedzieć dlaczego, ale czasem jest nadciśnieniem wtórnym. Wymaga więc diagnostyki. Może być z przyczyn neurologicznych, endokrynologicznych, kardiologicznych, nefrologicznych itd., itd. Co do drugiej części, niestety nie do końca możemy się tutaj zgodzić z panem, dlatego, bo jeżeli mamy do czynienia z leczeniem, to nie terapeuta, tylko lekarz. Jego ograniczone są możliwości i starajmy się tych pojęć nie mylić. To jest pojęcie, które zaczyna funkcjonować. Coraz więcej rzeczy jest spychanych na rzecz, nie wiem, terapeutów, blogerów i wielu różnych pseudoautorytetów medycznych. Ja oczywiście nikomu nie zabraniam posiadania własnej wiedzy na tematy medyczne, ale odpowiedzialność za to i za wymiar pod tytułem choroba musi być odpowiedzialnością lekarza. Lekarza i tylko lekarza, tak samo jak jego proces diagnostyczny. Oczywiście tak jest, że czasem ten lekarz jest mniej ważny, i tu przechodzę do trzeciej części pana wystąpienia, w swoich działaniach terapeutycznych oraz mniej doświadczony niż fizjoterapeuta. A zatem ten lekarz też musi być pełen pokory wobec własnej wiedzy i wiedzy innych osób, czasem o złotych rękach. Jeśli chodzi o masaże, dodam jeszcze, że to jest najbardziej lubiany produkt, jeśli chodzi o rehabilitację i produkt, na który jest ogromne zapotrzebowanie. Dlatego, bo poza wszelkimi innymi metodami kinezyterapii, fizjoterapii, masaż jest rzeczą, którą pacjenci najczęściej chcą uzyskać i najczęściej uzyskują.
Wracając do suplementów diety, chciałam powiedzieć, że nie powinno się lekceważyć tych produktów w sensie ich niegroźnego wpływu na leczenie. W suplementach diety często znajdują się składniki, które wpływają negatywnie na właściwe leczenie. Ja pracuję jako farmakolog kliniczny w jednym ze szpitali warszawskich. I mogę powiedzieć, że na przykład palma sabałowa, to jest taki ukochany przez twórców suplementów diety składnik, wpływa niezwykle negatywnie w przypadku leczenia nowotworów. I jeżeli widzę u pacjenta w szafce suplementy diety, które przyniosła rodzina, a zawierają palmę sabałową i patrzę, jakie leki onkologiczne bierze, to bardzo często wyrzucam te suplementy diety, ponieważ wiem, że one hamują proces leczenia. Drugim problemem w suplementach diety jest to, że one są niekontrolowane, niekontrolowany jest skład. I często to, co jest napisane na opakowaniu, nie pokrywa się z tym, co naprawdę jest w środku. Przykładem są różne tabletki na odchudzanie, szczególnie kochane przez sympatyczne panie w okresie wiosenno-letnim. Tam podawane są różne składy, natomiast nie jest podana sibutramina. Związek niezwykle toksyczny, mordujący naszą wątrobę, między innymi. Więc bierzemy suplement diety, myślimy, że to są jakieś takie niegroźne składniki, potem się pojawiają problemy, ludzie są hospitalizowani, przyznają się do tego. Dlatego mój ogromny apel. Proszę Państwa, bardzo ostrożnie proszę z suplementami diety.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Radio i Maria kochamy. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam taką bardzo serdeczną prośbę.
Mam na imię i telefonuję z...
Stanisław z południa Polski.
Dziękuję.
Chciałem zabrać głos w sprawie ludzi chorych na cukrzycę, ale nie zwykłych chorych na cukrzycę, ale niewidomych. Były sprowadzane glukometry glukokart, przepraszam, glukometry gluki. To jest produkcja austriacka. ale pasowały do nich paski, paski Glucocart japońskiej firmy i od pewnego czasu nie ma tych glukometrów, nie ma tych pasków. Glukometry są, ale pasków nie ma sprowadzanych i mam ogromną prośbę i wielkie pytanie, gdyż Glucocart 2 był paskiem, który był dostępny na ryczałt, a później został ryczałt cofnięty, jedynie na 100% można było kupić te paski. To jeszcze pana Arłukowicz był takim świetnym menadżerem. No, pani Kopacz też tutaj się nie przyczyniła w żaden sposób, dobry sposób. Zostały te paski wycofane i nie są już w sprzedaży, zaś glukometr, nawet z dopłatą pefronowską, prawda, no 20% z 2500, bo taka cena była, to jest około 500 zł, więc to jest bardzo poważny wydatek. Ja mam wielką prośbę o rozpatrzenie, o rozważenie, czy te paski nie powinny być w dalszym ciągu sprowadzane chociażby tylko dla tych niewidomych, którzy te glukometry jeszcze posiadają. Ja bardzo serdecznie proszę o rozważenie, o przyjrzenie się tej sprawie.
Dziękujemy.
Serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam ojca i panów.
Dziękuję. Doktor, pan doktor Borkowski, bardzo proszę.
Sprawa niezwykle ważna, sprawa niezwykle istotna. Nie wiem, czy pan był uprzejmy rozmawiać z Polskim Związkiem Niewidomych. Trzeba natychmiast reagować. To jest bardzo poważny problem, co pan podniósł. Procedura powinna być taka, gdyby zechciał pan opisać to do władz Polskiego Związku Niewidomych, oni natychmiast, jakby mając dużą siłę, natychmiast zwracają się do ministra zdrowia o korekty. Sprawa bardzo pilna.
Ja mogę tylko dodać, że w sytuacji osób niewidomych jest to rzeczywiście sprawa ogromnej wagi, dlatego, bo te pomiary no, muszą być w sposób określony wykonywane. Sytuacja jest o wiele łatwiejsza dla osób, które dostają glukometry, te klasyczne glukometry w aptece, bo oni bardzo często dostają je za darmo, a kosztem są jedynie, choć nie zawsze kosztem małym, są paski testowe, które są w opłacie ryczałtowej 30% w zależności od typu cukrzycy i ilości podawanych, bo ilości leków, w tym głównie insulin.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Ja dzwonię, moje imię Danuta i... A nie powiem skąd. Chodzi mi, jeżeli, panie doktorze, o jak ktoś ma wysokie trójglicerydy, to nie o mnie chodzi, ale z rodziny o osobę. Czy okazuje się, że te leki, które ta osoba brała, z kolei rzuciła po wynikach, po tym jak zostały zrobione po tych lekach, okazuje się, że wątroba, są złe wyniki na wątrobę. Jakie tutaj trzeba brać leki, żeby nie było w ogóle, bo powiem szczerze, ta osoba jest bardzo młoda, jest wystraszona, ma trójkę dzieci i już nie wie, do kogo ma się udać. To wszystko. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Zbyt mało mamy oczywiście danych, żeby odpowiedzieć pani w sposób bardzo precyzyjny, pani Danuto, na pani pytanie, ale odpowiedź ogólna będzie mniej więcej taka. Rzeczywiście leki, które obniżają poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, trójglicerydów, są lekami, które mogą, cudzysłów, powodować uszkodzenie, mówiąc najprościej, komórki wątrobowej, komórki mięśniowej. Wszystko zależy od ilości tego, cudzysłów, uszkodzenia. Dlatego, bo się uważa, że ten pewien odczyn wątroby, mówiąc też najprościej, czy odczyn mięśniowy czasem jest odczynem stosunkowo niedużym. Pacjenci często zwracają się do nas w momencie, kiedy nieznacznie są podwyższone te wartości, które wynikają na przykład z innych powodów, a nie tylko ze stosowanego leku na hipertriglicerydemię. Natomiast konieczna jest na pewno wizyta i decyzja, czy stosować, czy nie stosować, na podstawie bardzo konkretnych wytycznych dotyczących konkretnego danego leku. I tą decyzję musi podjąć pani lekarz prowadzący.
Radio Maria, przepraszam, jeszcze pan doktor.
Jest jeszcze druga sprawa. Proszę przyjrzeć się diecie osoby, o której pani opowiadała nam, ponieważ przy zaburzeniach poziomu wymienionych lipidów w naszym krwiobiegu dieta jest niezwykle istotna, właściwa dieta jest niezwykle istotna od przyjmowanych leków. I tutaj radziłbym skontaktować się w Warszawie z Instytutem Żywności i Żywienia, tam jest taka przychodnia i lekarze tam pracujący i dietetycy być może zasugerują również zmianę diety, która może spowodować mniejsze dawki leku.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pan. Zawsze i wszędzie.
Ogólnie...
Mam na imię.
Dariusz, tak.
I telefonuję.
Z Kiężyna Koźla.
Dziękuję.
Mówię mi dyktator.
To ładnie.
Chciałem powiedzieć, że Krzysztof jest musi wrócić, ale tak jeśli chodzi o co zrobię, to od 15 lat jestem nieubezpieczony. Leczę się sam, stosuję różne kuracje zielarskie i tak dalej. Doktor Budwik, księdza Hildegarda, doktor Aszkar i tak dalej. Więc chciałem powiedzieć, że medycyna w Polsce i w ogóle w świecie jest opanowana przez masonerię Rockefellerów i tak dalej. I należy się od tego uwolnić. O to mi chodzi tylko. Bo są takie rzeczy, jak na przykład mleczarnie kiedyś były. Wodziłem mleko kiedyś dla dziecka do każdego domu, dorabiałem na wakacje. Tam jest witamina A w postaci emulsji, czyli rakotwórcza. Wspomaga leczenie raka. Pestki wyrzucamy, czyli lekarstwo na raka, witamina B17. Wyrzucamy, jemy tylko owoce. I to się tak dzieje. Po prostu mówię, że miejsca pracy i tak dalej powinny być utworzone od nowa, czyli tłoczenie olejów, mleczarnie, małe i tak dalej, rzeźnie powinny być utworzone na nowo w małych miejscowościach. To są miejsca pracy i pieniądze dla Polski. A te korporacje wszystkie by odeszły po prostu, bo ludzie by kupowali to, co jest wartościowe.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Darku. Co na ten temat? No właśnie, panowie mówicie, żywić się, tutaj pan mówił, kto ma wpływ na pewną politykę. I jak to jest rzeczywiście? Czy to jest tak, że my też jesteśmy pod wpływem pewnych korporacji, które nam będą narzucały jakieś warunki, jeżeli chodzi o tą politykę lekową, bo każde państwo może mieć swoją politykę. Jaką powinno mieć politykę lekową właściwą, patrząc też na swoje uwarunkowania, chociażby tak jak mówimy dzisiaj o przemyśle, że on też dla bezpieczeństwa powinien właściwie funkcjonować.
Wedle mojej opinii polityka lekowa w różnych krajach nie musi być identyczna. Polityka lekowa musi być dostosowana do potrzeb epidemiologicznych ludności danego kraju. Czyli krótko mówiąc, jeżeli w Polsce dużo osób choruje na nowotwory i duże są zachorowania i dużo jest zgonów, to trzeba się pochylić nad lekami leczącymi nowotwory. Jeżeli w innym kraju problemem jest cukrzyca, to w pierwszym rzędzie trzeba pochylić się nad cukrzycą. Dlatego jest niezwykle ważne, żeby minister zdrowia zanim zacznie budować politykę lekową, bardzo szybko pochylił się nad mapą, tak to się mówi żargonowo, mapą drogową potrzeb epidemiologicznych ludności polskiej. I to, co wymyśli, musi być dostosowane do zachorowalności i chorobowości naszego społeczeństwa. Teraz jaki jest wpływ koncernów farmaceutycznych na politykę lekową? No, wszędzie tam, gdzie jest biznes, to wszyscy chcą zarabiać jak najwięcej i próbują wpływać. Ale po to jest takie mocne umocowanie takiej osoby jak minister zdrowia, żeby ona sobie z tym radę dawała. Ona musi być tylko przygotowana percepcyjnie, musi mieć wiedzę i zgodnie z tą wiedzą musi iść jak czołg przez krzaki do przodu. Czyli co potrzebuje społeczeństwo polskie, to w miarę możliwości im dawać, albo mówić, w jakim okresie czasu dojdziemy do tego, żeby to dostawali.
I tu minister może mieć rozeznanie, oczywiście, tak? Bo to ma służby. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Pozdrawiam ojca Grzegorza i gościa na antenie Radio Maryja.
Gości, mamy dwóch gości, pan doktor Leszek Borkowski i doktor Michał Sutkowski. I mówimy na temat bezpieczeństwo lekowe polskich seniorów.
Właśnie, bezpieczeństwo lekowe. Ja przed chwilą włączyłem, to jakiś czas słucham, ale ponieważ różne obowiązki domowe, ale postanowiłem zatelefonować i powiem tak. Koncerny farmaceutyczne no, oferują potężną gamę różnego rodzaju preparatów. Czy to są leki? Czy to nazywać należy lekami? To są leki, które nie leczą. Które nie leczą. Używamy różnego rodzaju leki. Biorę leki, ojciec Tadeusz nieraz mówi na pielgrzymkę, Radia Maryja, proszę zabrać leki i tak dalej. To są leki, które najwyżej podtrzymują życie. Ale nic się nie mówi o lekach, jakie są leki z Bożej apteki. Mamy przecież całe mnóstwo dookoła ziół. Nasza przyroda jest przebogata. Te leki w większości są robione również z wyciągów większości ziół. Ja na przykład z lubością robię różnego rodzaju soki, syropy, czarny bez, kwiat czarnego bzu, różne inne, tak? Ale o tym społeczeństwo, no są jeszcze święta Hildegarda, prawda? Ale nam jest łatwiej pójść do apteki i kupić tabletki za 90 zł, za 50, za 20, za 100 zł i mamy tą satysfakcję, że kupiliśmy sobie lek. Ale w tych lekach również są składniki, które są nieprzyswajalne przez organizm. Nie ma w Polsce edukacji na temat ziół. W szkołach kiedyś była biologia. Robiliśmy zielniki w latach któryś tam 60., nawet w 50., tak? Dzisiaj tego się nie robi. Dzieci wiedzą, że trzeba iść do apteki kupić sobie tabletkę albo jakiś syrop. Dlaczego polska edukacja, minister szkolnictwa na przykład, tak? Nie zachęca młodzieży, nie uczy ich nic na temat ziół, prawda? Pokrzywa.
Panie tak? Jarosławie, czy jakieś pytanie do naszych gości?
Tak, dlatego ja chciałbym usłyszeć, co panowie mogli powiedzieć na temat działania ziół, które mogą w zasadzie być pomocne na wszystkie schorzenia.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego, zdrowia życzę przede wszystkim.
Bardzo dziękuję.
Nie zdrówka, ale zdrowia końskiego.
Dziękuję.
Potężnego zdrowia. Dziękujemy. Ojcu Tadeuszowi, ojcu Grzegorzowi.
Dziękuję.
Wszystkim posługującym i wszystkim słuchaczom Radio Maryja. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panowie, pan doktor Borkowski.
Wracając do ziół. Zioła są pełnoprawnymi lekami obok substancji syntetycznych. Patrząc na ten problem historycznie, możemy powiedzieć, że najpierw stosowano jakieś zioło, potem zaczęto badać, co w tym ziele jest, jakie są substancje czynne i na końcu zaczęto syntetyzować tę substancję. Dlaczego tak robiono? Bo by ziół nie wystarczyło. Następna rzecz. Im więcej wiemy o ziołach, a wiemy, bo uczymy się o tym na studiach, to tym większą mamy pokorę. Nie jest dobrą metodą, żeby każdy sobie sam robił mieszanki ziołowe. A dlaczego? A dlatego, że są zioła, których nie możemy zbierać w rowach przy drogach, ponieważ kumulują ołów i metale ciężkie. Są zioła, których nie możemy zbierać tuż przed deszczem. Są zioła, których nie możemy zbierać tuż po deszczu. To trzeba wiedzieć. To nie jest tak, że wiedza zdobyta w internecie zastąpi rzetelne studia. Kolejna rzecz. Efektywność ziół, jak dzisiaj się mówi, również związana jest z daną grupą etniczną. Czyli to, co pomaga Indianom w Ameryce Południowej, nie pomoże nam Polakom. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy inną dietę, inne nasłonecznienie, inny układ genetyczny i wiele, wiele innych rzeczy. Kiedy pojawiła się wilka kora i był taki szał, to wszystkim chorym dawali tą wilka korę. Bez sensu. Bo ona nic nie pomagała, a niektórzy chorzy odstępowali od klasycznego leczenia, skracając swoją drogę na kuli ziemskiej. Zioła muszą być stosowane bardzo mądrze. Mamy zioła, jeżeli zalejemy gorącą wodą, gorącą, to znaczy mającą 40 parę stopni, niszczymy to zioło, możemy to wyrzucić. O tym wszystkim trzeba wiedzieć. Mycie ziół jest procesem niezwykle skomplikowanym i bez rzetelnej wiedzy naukowej niszczymy substancje aktywne. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa, byście zechcieli rozważyć to, co powiedziałem i przyjąć zasadę, albo się znam na konkretnych ziołach bardzo dobrze i wtedy mogę robić sobie wywary, nalewki suszone i tak dalej, albo wiem niezupełnie wszystko i zdajmy się na to, co robi przemysł farmaceutyczny, ponieważ przemysł żelarski jest niezwykle mocno regulowany i kontrolowany.
Co więcej, poza tą znajomością o ziołach, musimy się znać troszkę więcej na chorobach i potrafić połączyć to schorzenie z naszą stosowaną czy potencjalnie możliwą terapią. I tu zaczynamy wkraczać w sferę nie tylko samych ziół i wiedzy o ziołach, która jest niezbędna, jak również sposobu ich przetwarzania, jak także o dolegliwościach, które mamy. My wielokrotnie, proszę Państwa, w swojej praktyce widzimy sytuacje, w których pacjenci leczą się z powodów schorzeń, które okazują się w praktyce schorzeniami niezwykle poważnymi. Przychodzą pacjenci, którzy albo tworzą sobie pewną barierę psychologiczną i nie chcą się przyznać do tego, że dokucza im więcej niż naprawdę. I co się okazuje? Że po takich kuracjach dowiadują się dopiero od nas, na jakie schorzenie chorują. Także niezwykle ostrożnie, proszę Państwa. Ta wiedza, którą Państwo czerpiecie z internetu i od znajomych rodziny, może być naprawdę zupełnie nieprzyswajalna do Państwa schorzenia. Zalecałbym ogromną ostrożność i bardzo dużą, no tutaj wiarę jednak, także w medycynę konwencjonalną, która wcale nie stoi w sprzeczności z ziołolecznictwem.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Janek z Lubuskiego.
Szczęść Boże Panu.
Ja z medycyną mam do czynienia od małego dziecka. Mój ojciec świętej pamięci chorował na gruźlicę, tak zwana prąskująca, czyli non-stop musiałem być szczepiony, prześwietlany i takie różne rzeczy robili. Po kilkudziesięciu informacji, że był taki jeden lekarz, nazywał się Raymond Rife, który miał mikroskop w powiększeniu 50 tysięcy razy przed II wojną światową. I ten facet doszedł do jednego wniosku, że większość chorób to są pasożyty u człowieka. Między innymi prądki kocha, on odkrył między innymi, że każdy jeden prądek kocha wytwarza tak zwane fale milimetrowe. I tą samą falą milimetrową można zabić te same prądki kocha. I dla Ojca Świętej Pamięci jedna lekarka mówiła, że jeżeli płuca wyciągnie na słoneczko i rozłoży lekarz na słoneczku, to te prądki kocha zginą, czyli słońce zabije. A że słońce ma różne długości fale, czyli te fale prądki kocha zabijają. I ten Royal Raymond Rife, on wytworzył czy stworzył generator, który może nastawiać na różne częstotliwości fal. I tymi falami prądki kocha w 1928 on zabijał za pomocą urządzenia. To urządzenie się nazywało generator. Później Hulda Clark, biochemik amerykańskich, kanadyjskich uczelni, ona jak gdyby zmodyfikowała, dodała mi prąd 9 voltów i to urządzenie się nazywa teraz Zapper. I tym urządzeniem można w 90% wybić pasożyty, czyli wirusy, robaki, które powodują między innymi raka, bo raka powoduje między innymi przywra jelitowa i alkohol. Alkohol, proszę Państwa, ten alkohol, który jest w sklepach sprzedawany prawnie, legalnie, w CPN-ach, jest twórczy.
Bardzo nie dziękuję. Wiem, czy... Panie Janie, słyszeliśmy, że jest rakotwórcze, tak jest. Tak pan powiedział na koniec. Panowie, w jaki sposób odniesiemy się?
No, alkohol jest rakotwórczy.
Jest.
I niektóre infekcje pasożytnicze mogą w konsekwencji też być rakotwórcze. Natomiast co do wszystkich innych rzeczy, to chcieliśmy powiedzieć, że no, medycyna odpowiada trochę inaczej na leczenie gruźlicy i na leczenie prądków kocha.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Przysłuchuję się audycji, którą Państwo prowadzicie w studio i zastanawia mnie jeden fakt.
Proszę.
Skoro panowie mówią, że jest rozpoznane tak wiele suplementów diety, które szkodzą, wręcz można powiedzieć, chociażby o tych, których wspomniano na tak zwane odchudzanie, a z których kobiety korzystają. Zastanawia mnie jeden fakt. Gdzie są służby tego państwa, które no niestety, ale nie działają prawdopodobnie tak, jak powinny działać i nie likwidują tego typu zjawiska. No to tak jakby ktoś niby, że się martwi, tu panowie w ten sposób też rozmawiacie, że w porządku, wszystko to jest złe, ale jednak to jest dalej w sprzedaży. Jest to coś niesamowitego, coś okropnego. Mówimy o czymś i jesteśmy bezsilni. To tylko mówimy dla samego mówienia.
Wie pan co, no nie wiem jak tutaj pan doktor Borkowski o tym powie i co, ale no na tytoniu, na papierosach mamy, prawda, szkodzi i rak i tak dalej. Na alkoholu też wiemy, co powinno być napisane, jak reagować na takie, na taką sytuację. Panie doktorze.
Zgadzam się z tym, co mówi pan. Ja na to mogę powiedzieć tak. Od bardzo dawna piszę, mówię w skali publicznej o tym, że suplementy diety muszą być badane. Suplementy diety nie są badane. Ja z pozycji niezależnego eksperta mogę powiedzieć, że jestem bezsilny i nie wiem, co z tym zrobić.
No nie kreujemy polityki lekowej tutaj, tak jak jesteśmy w studio. Nie potrafimy też w związku z tym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Myślę sobie, że z całą mocą możemy tylko przestrzegać Państwa przed bezkrytycznym stosowaniem suplementów diety. I to, co ojciec Grzegorz powiedział o alkoholu i tytoniu, to tylko się podpisać i powiedzieć amen.
Zostało nam jeszcze trochę więcej niż pół godziny rozmów w Radiu Maryja, rozmów niedokończonych. Dziś temat bezpieczeństwo lekowe polskich seniorów. Nasi goście, doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski, prezes Fundacji Razem w Chorobie. I drugim gościem jest doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, ja chciałabym Zofia z Lublina mówi.
Dziękuję.
Ja chciałam zapytać o działanie ostropestu plamistego. Prawda, jeżeli chodzi też o len odtłuszczony, mielony, bo ja zażywam te, właśnie to, nie wiem, czy to suplement diety można nazwać, na ile jest to wskazane w starszym wieku.
Dziękujemy. Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże.
Pan doktor Bolkowski, bardzo proszę.
Odpowiadając na Pani pytanie, pozwolę sobie sam zadać pytanie, w jakim celu? Jeżeli celem przyjmowania substancji zawartych w tych surowcach roślinnych jest po prostu, aby być zdrowym, to chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś jest zdrowy, to przez branie określonych leków, czy suplementów diety, czy wyciągów z roślin, nie stanie się zdrowszym. No. Jeżeli chcemy na przykład nie zachorować, to również nam się to nie uda, bo nie ma takiej dobrej metody. Proszę pamiętać, że substancje, które są zawarte w wymienionych substancjach, pochodzenia roślinnego są niebezpieczne w nadmiarze i zalecałbym daleko idącą ostrożność oraz konsultację w najbliższej aptece z wskazaniem celowości brania, bo ja nie mam tej wiedzy i dlatego mnie trudno jest precyzyjnie odpowiedzieć na Pani pytanie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Bogdan Sopola dzwoni.
Proszę.
No tutaj słuchamy, włączyłem się w trakcie audycji. No i były takie problemy poruszane, ziołolecznictwo, te różne preparaty dostępne w aptekach, ale nie było tematu ruszonego, homeopatia. Co to jest? Czy to są leki?
To wszystko?
Halo?
To wszystko, Panie
tak,
Bogdanie?
To wszystko, bo tam, o tym problem chodzi.
Dobrze, już poproszę Pana doktora, Pan doktor Leszek Borkowski.
Produkty homeopatyczne są w świetle prawa farmaceutycznego w Unii Europejskiej dopuszczane do obrotu jak leki z innych grup terapeutycznych. Homeopatia jest metodą leczenia wynalezioną przez Hahnemana, który, tak a propos jest pochowany na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu, który powiedział, że substancje, które wywołują objawy chorobowe, podawane w małych ilościach, mogą te objawy chorobowe hamować. Dzisiaj spotykam się w różnych dyskusjach z grupami zwolenników i przeciwników homeopatii i myślę, że na ten problem trzeba spojrzeć z punktu widzenia praktycznego. Jeżeli leki homeopatyczne mogą pomagać na przykład w pediatrii, bo leczenie pediatryczny jest niezwykle trudne. Mamy mało leków, a leczenie bardzo małych dzieci jest niezwykle ryzykowne. Ja osobiście chylę zawsze głowę przed pediatrami, bo uważam, że mają dar Boży, że podjęli się leczenia dzieci, bo to jest bardzo skomplikowane, z dorosłym człowiekiem jest inaczej. I wiem, że niektóre leki homeopatyczne są stosowane z sukcesem w leczeniu pediatrycznym przy problemach z górnymi drogami oddechowymi. I ja nie jestem życiowym rygorystą. Ja zawsze mówię tak, jeżeli coś pomaga pacjentowi, a nie szkodzi, powtarzam, nie szkodzi, to stosować to.
Ja bym powiedział tak, no, ja należę do tej grupy, która nie jest zwolennikiem homeopatii i szczerze, otwarcie o tym mówię. Jest to trochę wudu współczesnej medycyny. Jeżeli byśmy sobie opowiedzieli o losach doktora Hahnemana, który był źle praktykującym lekarzem, musiał stworzyć w mojej ocenie pewną wizję, która się nie mieści we współczesnej medycynie, to bym powiedział, że ona jest co najwyżej bliska placebo, ale nie więcej. Natomiast placebo jest uczciwsze w moim przekonaniu, dlatego, bo o tyle jest uczciwsze, że nie udaje leczenia. Chcę zwrócić Państwa uwagę na ten kontekst, dlatego, bo to prawda, że część tych leków jest stosowana przez nas, kolegów, lekarzy rodzinnych, pediatrów właśnie. Przy czym, uczciwie powiedziawszy, nie ma do końca jasnych przesłanek klinicznych co do stosowania tych leków. Co więcej, wydaje się, że część tych infekcji bez tych leków pewnie też by udało się wyleczyć. Albowiem, no, tak jak Państwo wiecie, na przykład około 200 wirusów powodujących choroby przeziębieniowe tak na dobrą sprawę potrafi obyć się bardzo często pod kontrolą lekarską, pod takim określeniem czujnego oczekiwania, czujnego przyglądania się temu pacjentowi, nie bierzemu, ale czujnemu. I po przecinku, powiem, przechodzi sama. Tak? I to pewnie jest odpowiedź na te dylematy, które wszyscy mamy, jeśli chodzi o homeopatię. Chcę powiedzieć, że dosyć jasno i precyzyjnie mówią to, zaczęły to mówić od pewnego czasu środowiska lekarskie, Naczelnej Izby Lekarskiej, jeszcze wtedy, kiedy prezesem tej izby był obecny minister zdrowia, który uważał, że jest to jednak termin dotyczący homeopatii w kontekście leczenia terminem co najmniej nadużywanym. A zatem ja należę do tej, myślę, większości osób, którzy nie podzielają tych wszystkich poglądów, zarówno teoretycznych, które powstały, które wytworzył Hahnemann, jak i również przełożenia tego na praktyce. Na praktykę, co nie oznacza, że te substancje nie występują w obiegu aptecznym.
A mam pytanie o taki związek chemiczny, kapsaicyna. On odpowiada za ten ostry smak, tak, w papryce. No i gdzieś podobno skuteczne na odchudzanie, ale idziemy trochę dalej, bo ludzie szukają różnych rozwiązań na siebie, łapią się czasami, bo te środki farmakologiczne czy chemia, jeżeli chodzi o raka, no nie zawsze skutkuje. Pan doktor Borkowski też mówił, że w niektórych przypadkach jesteśmy 7 lat opóźnieni. I teraz, czy tutaj kapsaicyna na przykład leczy raka, czy może wspomagać proces jakoś zatrzymania choroby?
Już odpowiadam.
Proszę.
Ja osobiście nie znam żadnego badania klinicznego trzeciej fazy, które by potwierdzało skuteczność kapsaicyny. Kapsaicyna na pewno jest świetna w plastrach rozgrzewających, natomiast w leczeniu nowotworów nie ma dowodów medycyny opartej na faktach. W związku z tym przestrzegałbym. Ja sam jestem pacjentem chorym na nowotwór i wiem, że w chwilach słabości miałem takie momenty, że chciałem sięgać po różne rzeczy, które wydawały się skuteczne w hodowlach tkankowych czy w hodowlach komórkowych. Niestety, życie jest bardziej skomplikowane. Okazuje się, że wiele substancji aktywnych w hodowlach tkankowych jest nieskuteczna w organizmie zaatakowanym przez nowotwór. W związku z tym, jakby mówiąc o swojej ciężkiej drodze życiowej, powiedziałbym tak, bardzo przestrzegam mojej koleżanki i kolegów chorych onkologicznie. Przestrzegam przed momentami słabości, kiedy mówimy nie będziemy leczyć się konwencjonalnie, pójdziemy w różne niesprawdzone metody. Do dzisiaj powiedziałbym, że jest to droga zła i bez powrotu.
A co zrobić w sytuacji, panie doktorze, kiedy na przykład ktoś przyjął, nie wiem, 5, 10 czy więcej chemii i wydaje się, że to nie do końca jest skuteczne, tak? Jakby mówić, nietrafione. Może większy problem mamy z leczeniem raka niż z grypą, prawda?
Już odpowiadam. Problem leczenia onkologicznego w Polsce jest następujący. Pacjenci onkologiczni w Polsce nie mają dostępu do leków, które są aktualnie stosowane u naszych sąsiadów w Unii Europejskiej. I to trzeba jasno powiedzieć. Dostępność do nowoczesnych terapii onkologicznych jest w Polsce mocno ograniczona. Druga rzecz. Leki onkologiczne, które są stosowane w programach lekowych, czyli jakby w tym późniejszym leczeniu, podawane są zbyt późno pacjentowi, kiedy organizm jest wykończony walką z rakiem i ich skuteczność jest o wiele mniejsza, niż by podać na początku choroby. Dlaczego tak się dzieje? Ze względu na pieniądze. Na końcu drogi jest zawsze mniej wędrowców niż na początku. W związku z tym w programie lekowym przy ostrych założeniach rekrutacyjnych do tego programu mamy bardzo niewielką grupę pacjentów. Gdybyśmy zmienili decyzję i refundowali ten lek na początku, to może byłoby wtedy około 1000 chorych. Na końcu drogi czasami mamy 100 albo 7, bardzo różnie, zależy od rodzaju nowotworu. Co ja bym radził? Ja myślę, że prosiłbym o pacjentów czy rodziny pacjentów o jakby zdobycie informacji, jak nowotwór, oczywiście na tym samym etapie, bo dwie osoby mające ten sam nowotwór nie są tak samo leczone, bo różny jest rozwój i tutaj już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to nie jest to samo. W każdym razie trzeba się zastanowić, jak w przypadku konkretnego pacjenta, jaka byłaby terapia stosowana poza Polską. I teraz jest ogromny problem. Co robić? Jeżeli ktoś ma pieniądze, to może wyjechać z Polski i leczyć się poza Polską. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to próbuje zebrać te pieniądze i co jakiś czas słyszymy o takich różnych zbiórkach i wspieramy w miarę możliwości. Jeżeli to się nie powiedzie, sytuacja jest niezwykle dramatyczna.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór, kłania się Halina Zamel z Gardei.
Witamy panią, szczęść Boże.
Jako stary lekarz z przeszło 50-paroletnią praktyką lekarską i to taką ogromną, szeroką, bo kimże ja nie byłam. I pediatra, i dermatolog, i ginekolog, i położnik. No w końcu chirurg. Ja jestem wrogiem stosowania antybiotyków. Uważam, że to, że dzisiaj giną ludzie, bo antybiotyk mądrzejszy od pana doktora, który go zleca, to jest wina lekarzy. Niestety. Co mi jest, panie doktorze? No chyba grypa i charat antybiotyk, prawda? A od kiedy to grypa jest infekcją bakteryjną, ja się pytam. A co robi wirus, jak widzi antybiotyk? Co robi komórka zainfekowana? Jak widzi antybiotyk, to ona się zachowuje tak jak ten pan Majewski. Szefie grać, bo wytrąca mu się, komórce się broń wytrąca i ona biedna pyta, no to co mam robić? Ale od wieków z tym walczę i to jest nie do zwalczenia. Tak jak Radio Maryja nie jest w stanie nauczyć ludzi, żeby skręcali radio, kiedy się dodzwonią, tak samo lekarze. Ja nie wiem, dlaczego to się tak dzieje. Ale o co chodzi? Jako stary lekarz, stary praktyk, a powtarzam jeszcze raz, ogromnie szeroka praktyka, mam prawo do własnego spojrzenia na medycynę, niekoniecznie z pozycji laboratorium, z pozycji pracowni naukowej, z mojej prywatnej, nieobciążonej nadmierną wiedzą pozycji stwierdzam, że walka z nowotworami nie może zakończyć się zwycięstwem, to zawsze będą jednostkowe i takie udało nam się, ale żeby zlikwidować przy pomocy czy to jakiejś chemii, czy może jakiś inny wynalazek. Nie, to jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłam na przykładach raków piersi u kobiet, że u podłoża, u przyczyny tego nowotworu leżą konflikty rodzinne, osobiste, czyli wieczny stres. A więc bombardowana jest ta biedna kora mózgowa i to wszystko spływa tymi drogami podkorowymi niżej, na podwzgórze i dopiero mamy rewolucję w hormonach przeróżnych. No i wtedy się pięknie rośnie nowotworowi. Pewna tkanka głupieje do imentu, chce się koniecznie płodzić, no i mamy raczek. To nie jest bajka. Ja miałam 5 przypadków kobiet, które były poniewierane przez mężów, zdradzane, bite i skończyło się to niestety, proszę Państwa, onkologią w Bydgoszczy, a potem pod ładnym kasztanem na cmentarzu w Grudziądzu. Taka jest prawda. Wszystkim kieruje mózg, wszystkim. Skleroza, miażdżyca, choroba w tej chwili naszej cywilizacji. Naczyniowe sprawy. Co to jest? To nie jest, proszę Państwa, nie straszcie ludzi cholesterolem, bo to tylko powoduje śmieszne sceny w sklepach z mięsem. Stoi taka damulka i jak jej pani ekspedientka pokaże kawałek wieprzowinki takiej trochę przerośniętej, to ona krzyczy i broni się, jakby ją atakował, ja wiem, jakiś pająk czy jakieś coś obrzydliwego. Wrzeszczy. Ja wtedy mówię, proszę dla mnie to zachować. Bo to nie o to chodzi.
Pani Halino, bardzo dziękuję za głos. Damy naszym gościom też, tak, mogę?
A bardzo proszę, ksiądz rządzi tutaj. Ja wobec tego, po procesie zatkania mi gęby.
Nie, tak.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam kolegów niewątpliwie mądrych, bo uczonych, ale tam, gdzie za dużo uczonych, to tam jest niedobrze, proszę Państwa, w medycynie. Niestety taka prawda.
A proszę powiedzieć, za szybko zamknąłem czy tą gębę?
Pani... Nie. Wyjątkowo był ksiądz cierpliwy i pozwolił.
Koniu, chciałbym właśnie tak...
Starej babie się wypowiedzieć może ze względu na to, że ja dosyć często kiedyś napadałam to kochane radio.
Ale nie czujemy się napadnięci.
Moje, ale ja po raz pierwszy, ksiądz musi przyznać, te medyczne teorie
tak.
Uskuteczniam, bo po innej linii to ja jestem bardziej taka, ja tobie dam. A tutaj to ja takim byłam lekarzem. I proszę, jeszcze tylko jedno zdanie.
Tak.
Bóg mi świadkiem, że nie spotkacie panowie nigdzie pacjenta, czy w Grudziądzu, czy w Krynicy Górskiej, czy w Krakowie, czy biskupiec Reszelski, bo tam też pracowałam, ani jednego, który by powiedział, ta kobieta krzywdę mi zrobiła. A jeżeli ktoś by tak powiedział, to ja sobie życzę wiedzieć, kto i jaka to krzywda, bo ja niczego nie pomniu. Czesne słowo daję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za dopuszczenie. Gaduły, o Jezu, ja jestem coraz gorsza z tym gadulstwem.
To opieki,
ale
nie wiem,
to już jest starość.
Świętego Jakuba życzę za chwilę odpust, więc niech Jakub strzeże
tak?
I prowadzi po drogach.
Bóg zapłać księdzu, wszystkich was serdecznie pozdrawiam. No i kończę. Halina Zamer kończy. Dobranoc.
Dobranoc.
Panowie. Odnieśmy się może do tych antybiotyków, panie doktorze. Tutaj nasza koleżanka powiedziała bardzo dużo różnych rzeczy na temat medycyny i nie tylko. No, antybiotyki są nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Były, stały się nadużywane. Jesteśmy już na dobrą sprawę po erze antybiotyków, niektórzy mówią, i chyba nie jest w tym jakaś duża przesada. Wspomniana tutaj grypa i wspomniane infekcje wirusowe leczymy bez antybiotyków i tylko niestety ich powikłania w postaci infekcji bakteryjnych wymagają antybiotykoterapii. No, nasze środowisko lekarzy rodzinnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce od wielu lat prowadzi edukację nakierowaną i na pacjentów, i wobec własnego środowiska, wobec kolegów lekarzy, żeby tych antybiotyków przepisywać możliwie jak najmniej. Oczywiście tutaj trzeba zachować zawsze zdrowy rozsądek i nie mieć jakiejś ortodoksji dotyczącej terapii, bo te ortodoksje się kończą zwykle źle, ale rzeczywiście jest tak, że bardzo często te antybiotyki są przepisywane w Polsce i nie tylko w Polsce, w nadmiarze, zupełnie niepotrzebnie, no, powodując daleko idące konsekwencje.
To był głos pana doktora Sutkowskiego, teraz pan doktor Borkowski.
Patrząc na postępy w farmacji, muszę powiedzieć, że niestety nie pojawiają się nowe cząsteczki w grupie antybiotyków, które by niosły ewidentny postęp terapeutyczny. Jest kiepsko. Aby sobie z tym poradzić, sięgamy czasami po antybiotyki z lat 50., 60. Wymienię tutaj na przykład debecylinę. I te antybiotyki wracają, ponieważ bakterie, które zdobyły oporność, szczepy były oporne, wyzdychały na szczęście, a nowe jeszcze się nie nauczyły bronić. Ale to jest generalnie kiepska walka. Z antybiotykami oczywiście jest z jednej strony problem, że no, są przepisywane często, ale według mnie też dużym problemem jest to, proszę Państwa, że antybiotyki są w kosmetykach, w proszkach do prania, w substancjach w tak zwanej chemii gospodarczej,
w żywności.
I to jest ta ogromna fala uderzeniowa, bo ja patrząc na preskrypcję lekarską, obserwuję to w szpitalu, nie zauważam jakiegoś nadmiernego szafowania antybiotykami. To nie jest tak, że lekarze bez sensu czy farmaceuci wydają to nami. Nie, nie, nie. Jest tutaj rozsądek. Natomiast to całe otoczenie, w którym znajdują się antybiotyki, nas miażdży. Jak z tym walczyć? Nie wiem. Próby podejmowane przez środowiska medyczne i farmaceutyczne, walki z dużym przemysłem, przegrywamy. ale może coś się stanie. Konkludując, chciałem powiedzieć tak. Nie bierzmy sami antybiotyków w domu, jeżeli na przykład zostało dwie tabletki. Nawet nie bardzo wiemy co. Nigdy tego nie róbmy. Nie ordynujmy sobie sami antybiotyków. Jestem osobą, która przyczyniła się, oczywiście jedną z wielu, do tego, że na liście 75+ nie będzie antybiotyków. Dlatego, że powiedziałam, że może wzrosnąć spożycie w sposób niekontrolowany. Więc jeżeli ktoś będzie miał pretensje po opublikowaniu tej listy, tak, ja przy tym majstrowałem. Czy skutecznie, czas pokaże.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Eleonora. Już bardzo dawno chciałam się dodzwonić, nie mogłam się połączyć. No dzisiaj się udało i dzięki Bogu. Ja mam takie pytanie, bo ja mam takie na serce takie oznaki. Byłam u doktor, właśnie, że takie no niby to takie przedzawał czy coś takiego. No i pani doktor mnie skierowała do kardiologa i to było w kwietniu i poszłam się zarejestrować i na 4 listopada jestem zarejestrowana. I jeszcze pani tam się pyta, czy to mi pasuje. Ja mówię, no pasuje, ale nie wiem, czy dożyję do tego czasu. I chciałam się dowiedzieć, dlaczego to takie kolejki. Przecież tam, jak ja byłam, nikogo nie było i nie mogę tego zrozumieć. I to nie tylko u kardiologa, ale u innych specjalistów też tak jest.
Dziękujemy. Już próbujemy, oddając głos naszym gościom, odpowiedzieć.
Próbujemy odpowiedzieć, chociaż oczywiście tłumaczymy się nie za w tym momencie nasze grzechy, ale za grzechy systemu, który te kolejki stworzył i na razie nie potrafi sobie poradzić. Kolejki są oczywiście, proszę Państwa, do niektórych specjalistów na całym świecie, ale różnica jest taka, że w Polsce to są 3 lata, a na Zachodzie 3 tygodnie. A zatem stwierdzenie, że kolejki są wszędzie, nie jest do końca stwierdzeniem prawdziwym. A przynajmniej jest stwierdzeniem fałszującym rzeczywistość. Chcemy powiedzieć, radząc oczywiście naszej słuchaczce, żeby jednak wrócić do lekarza rodzinnego. Dlatego, bo proste skierowanie do kardiologa w takich sytuacjach nie wystarczy. Pani bezwzględnie musi być pod kontrolą lekarską. I gorąco wierzę, że pani lekarz rodzinny będzie panią właściwie leczył do czasu czy hospitalizacji, czy poradni kardiologicznej. Proszę mi wierzyć, że tak jest, tak się dzieje, że moje środowisko lekarzy rodzinnych, czy w ogóle lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej leczy przypadki, które są niezapisane do końca umowami z NFZ-em. Dlatego, bo nie możemy inaczej robić. Po prostu, gdyby nas zabrakło, albo naszej wiedzy zabrakło, albo nie podjęlibyśmy ryzyka nawet, nazwijmy to czasem leczenia, to ryzyko dla naszych pacjentów oczekujących w tasiemcowych kolejkach niewydolnego systemu byłyby jeszcze większe. A zatem trzeba wrócić do lekarza, trzeba wziąć leki, trzeba oczywiście w miarę możliwości diagnozować to schorzenie także w opiece podstawowej, monitorować to wszystko. No i na pewno w ten sposób uda się i skutecznie, i bezpiecznie doczekać do momentu dalszej diagnostyki w poradni kardiologicznej.
Bardzo proszę, panie doktorze, pan doktor Humorski.
Pozwolę jeszcze sobie na takie króciutkie uzupełnienie wypowiedzi mojego szanownego przedmówcy. Otóż mówiąc tak technicznie, NFZ płaci za 5 wizyt kardiologicznych. Te wizyty kardiologiczne można zrobić od godziny 8 do godziny 11. Przychodnia pracuje do 15. Od 11 do 15 nie ma pacjentów, nie ma przyjmowania ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ci pacjenci, którzy przyjdą, nie będą rozliczeni w systemie NFZ-owskim. I tam jest problem, czyli ograniczenia. Popatrzmy na diagnostykę użycie aparatury, na przykład tomografy. Tomografy komputerowe mamy w Polsce aż za dużo. Stoją. One powinny pracować 24 godziny na dobę, dlatego że maszyna się starzeje. Technologie się starzeją. Trzeba ją wymieniać co parę lat. U nas mają wiele, wiele lat. Stoją, zrobią 2-3 badania. Więcej NFZ nie płaci za te badania i sobie stoją i rdzewieją. I to tyle, udzielając odpowiedzi szanownej pani.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Ale szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Dominik z Torunia dzwoni.
Proszę.
Chciałbym wrócić do tego pytania o homeopatię, ponieważ ostatnio czytałem książkę odnośnie tego zagadnienia i tam było jasno stwierdzone, że te leki homeopatyczne mogą być powiązane z okultyzmem. Czy macie jakąś panowie wiedzę na ten temat? I no wszystko, co chciałem się dowiedzieć.
Dziękuję, panie Dominiku. Szczęść Boże panu.
Ja bym powiedział tak. Na okultyzmie się nie znam i tutaj nie jestem w stanie jakby udzielić sensownej odpowiedzi. Znam się na lekach. Leki homeopatyczne są dopuszczane w określonej procedurze przyjętej we wszystkich krajach Unii Europejskiej i to samo robi Polska. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję, to w produkcji tych leków stosuje się tak zwaną metodę wytrząsania. Ona nie ma dobrego uzasadnienia naukowego, chociaż są przypadki jakby pozytywnego leczenia lekami homeopatycznymi. Ja myślę, że ponieważ ten temat jest jakby poruszany, to może jest to pomysł na spotkanie z lekarzami i homeopatami i jakby oddzielny program.
Ja myślę, że Dziękuję. Nasz słuchacz właśnie na ten aspekt zwraca uwagę. Takiego oto zastosowania czy stosowania produkcji tego leku, w którym to określony sposób wstrząsania tego leku, mieszania tego leku, wstrząsania tego leku ma wywołać efekt terapeutyczny, ma wywołać coś, czego z punktu widzenia naukowego jednak nie ma. A zatem możemy myśleć o tym jako o swoistym wudu i swoistym okultyzmie. I rzeczywiście no, można to jak najbardziej interpretować chyba w ten sposób.
Bardzo dziękuję. Mam pytanie o podsumowanie naszego spotkania. Bezpieczeństwo lekowe polskich seniorów, słyszymy słuchacze w różne strony idą, no, często też i za kłopotem czy problemem, którego też rozwiązanie nam jakoś przedstawiają i próbują uzyskać odpowiedź. No, ale to, co najważniejsze, tak, bo mówiliśmy, co z polskim przemysłem farmaceutycznym, co należałoby zrobić, jeżeli chodzi o tą przestrzeń prawa, minister, w którą stronę powinien pójść, czy ma on jakąś wizję, jakąś koncepcję, tak, ta polityka lekowa.
Myślę, że powiedzieliśmy Pan tutaj o bardzo wielu sprawach i chcielibyśmy przede wszystkim podziękować za możliwość o nich rozmawiania z Państwem. Dziękujemy ojcu dyrektorowi, ojcu Grzegorzowi, a wszystkim pracownikom telewizji Trwami Radia Maryja, bo to wielki zaszczyt móc mówić i mówić o tak ważnych społecznie problemach. Mówiliśmy o bardzo wielu aspektach. Mówiliśmy o nadużywaniu leków, mówiliśmy o polityce lekowej, o bezpieczeństwie, o tych wszystkich rzeczach, które są pewnymi niedostatkami na dzisiaj i z którymi się boryka Ministerstwo Zdrowia, mając głęboką nadzieję, że się zmieni to wszystko. I z tym chcielibyśmy, z tą nadzieją dzisiaj Państwa zostawić. A z Panem Bogiem bardzo dziękuję we własnym imieniu.
Dziękuję bardzo.
Ja również serdecznie dziękuję Państwu. Również chcę powiedzieć z Panem Bogiem. Problemów jest wiele, ale bardzo dobrze, jak się o nich rozmawia. Bo jak się o nich rozmawia, to te wszystkie problemy inaczej dźwięczą i docierają do uszu naszych decydentów. Mam nadzieję, że nasz wspólny czas poświęcony na naszą wspólną rozmowę nie będzie czasem stracony.
Dziękuję. Czego pan życzyłbym ministrowi?
Żwawszej pracy.
Zdrowia, wytrwałości.
Dziękuję. Uda się?
Tak, oczywiście. Ja jestem pozytywistą. Ja wierzę w pracę, nie wierzę w cudowne sukcesy bez pracy. Wszystko trzeba wypracować i trzeba to robić mądrze, spokojnie, ale iść w ustalonym kierunku.
Czyli pozytywny pozytywizm.
Trzeba sobie wyznaczyć ten kierunek.
Tak jest.
Dziękuję bardzo, panowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A może kogo chcesz się pozdrowić, bo jesteście pierwszy raz.
Wszystko.
Pan Sutkowski znany z anteny telewizyjnej.
Pierwszy, ale rzeczywiście pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
Tak jest, ja się dołączam do tego.
A od serca?
Od serca też? Pozdrawiamy, tak.
Szczególnie pacjentów, szczególnie pacjentów.
Szczególnie kardiologicznych.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziś nasi goście, doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski, prezes Fundacji Razem w Chorobie i doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Temat bezpieczeństwo lekowe polskich seniorów. Dziękujemy też i Państwu za uwagę i za stawiane pytania.